Do studia wszedł i gościem Poranka Wnet jest człowiek, który wie od nas więcej z racji pełnionego stanowiska. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak długo trwało przygotowanie służb specjalnych do aresztowania byłego oficera ABW Piotra D. i też jednego z chińskich biznesmenów?
No, w takich sprawach zawsze zatrzymanie to już jest kolejny etap działań. Nie jest tajemnicą, że do takiego zatrzymania musi dojść w momencie, kiedy dowody są na tyle silne, że prawdopodobieństwo popełnienia tych przestępstw, które zarzucono dwóm zatrzymanym jest naprawdę wysokie. Tego typu śledztwa, czyli śledztwa szpiegowskie, są zawsze śledztwami, które przez jakiś czas są weryfikowane, czy informacje w tych śledztwach na gruncie działań operacyjnych. Także ta sprawa nie jest sprawą bardzo świeżą. Świeży jest ten etap, z którym mamy do czynienia, w zeszłym tygodniu mieliśmy, czyli zatrzymanie i aresztowanie obu panów.
Decyzję o zatrzymaniu kto podejmuje?
Takie decyzje są jakby wspólną decyzją prowadzącej służby oraz prokuratury nadzorującej to śledztwo. To jest w tym przypadku ABW i Wydział Zamiejscowy Mazowiecki Prokuratury Krajowej. Także to jest ta decyzja, która zapada w momencie, w którym śledztwo i postępowanie już jest na takim etapie, że czas pociągnąć podejrzanych do odpowiedzialności karnej.
O jakie przestępstwa są podejrzani?
Obaj panowie usłyszeli zarzut z artykułu 130 ust. 1 kodeksu karnego, czyli zarzut współpracy z obcym wywiadem przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej i obu zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Także mamy poważną sprawę i poważne przestępstwo w grę wchodzi.
Biznesmen chiński nie współpracował z obcym wywiadem, tylko ze swoim własnym wywiadem.
Zależy, w którą stronę interpretować tutaj fakty. No, my jednak reprezentujemy państwo polskie i dla nas kluczowe jest to, że ten pan prowadził działalność szpiegowską przeciwko naszym interesom. To jest pan, który przebywał w Polsce jako pracownik jednej z firm telekomunikacyjnych i będzie odpowiadał za to, że prowadził działania z chińskimi służbami przeciwko Polsce.
A coś konkretnego możemy o tych działaniach powiedzieć?
Na tym etapie niestety nie mam szczegółowych informacji do przekazania. Musimy mieć świadomość, że całe śledztwo jest niemal w pełni oparte na informacjach niejawnych. Mamy w tej chwili 3 miesiące, gdzie panowie będą czekali w areszcie na dalsze czynności i dalsze etapy tego postępowania. I to są te 3 miesiące, kiedy ABW będzie jeszcze zbierała pewne dowody i weryfikowała pojawiające się wątki, a zatem tutaj polityka informacyjna nasza musi być bardzo ograniczona.
Czy współpraca między agencjami wywiadu polskimi i zagranicznymi w tym wypadku była bardzo intensywna?
To jest sprawa typowo polska i można mówić tutaj o sukcesie polskiego kontrwywiadu, chociaż współpraca z partnerami zagranicznymi jest intensywna i bieżąca, ale w tej sprawie nie była potrzebna, to ustalenia polskich służb doprowadziły do zatrzymania obu panów.
W tle jest, powiedział pan, firma znana, mogę wymienić nazwę, Huawei, firma chińska, w tle gdzieś jest budowa całego systemu internetu nowej generacji, czyli tak zwanego G5.
Rzeczywiście mieliśmy świadomość, przygotowując się do opublikowania komunikatu, że ta sprawa wpisuje się w pewien klimat związany z firmą, o której pan mówi, i to klimat ogólnoświatowy, natomiast dla nas to śledztwo jest w tej chwili śledztwem przeciwko dwóm osobom, które usłyszały zarzuty, są w areszcie i ich działalność przeciwko Polsce musi zostać oceniona i wyjaśniona. Czym innym jest jakby postępowanie ewentualne państwa i jakieś rekomendacje dotyczące tej czy innej firmy telekomunikacyjnej chińskiej, ale to nie jest nasze zadanie. Naszym zadaniem jest wyjaśnienie okoliczności pracy obu panów i sposobu ich szkodzenia Polsce.
Pracowali razem?
Jest jedno śledztwo przeciwko dwóm osobom. Oni zostali zatrzymani tego samego dnia, nie bez przyczyny.
Kapitan Piotr D był osobą od dawna współpracującą z obcym wywiadem?
Nie mam tu szczegółowych informacji do przekazania. Piotr D jest osobą, która w przeszłości pełniła szereg funkcji ważnych, w tym dyrektorskich w wielu instytucjach publicznych. Ostatnio był związany z sektorem telekomunikacyjnym prywatnym i te okoliczności, które wynikają z okresu jego pracy, będą wyjaśniane, weryfikowane. Będzie weryfikowane, jaki wpływ na to miały pozycje, które on zajmuje, ale tutaj no, nie mam informacji do przekazania, o jakim okresie dokładnie mówimy.
Czyli to są odrębne śledztwa i nie ma ABW, albo nie można o tym mówić, myśli na temat takiej siatki szpiegowskiej, którą służby chińskie mają w Polsce.
To jest stałym zadaniem ABW, żeby tego typu siatki szpiegowskie identyfikować i ewentualnie neutralizować albo zatrzymywać podejrzanych. Tutaj na tym etapie nie mam innych informacji na temat konkretnych działań przeciwko obcemu wywiadowi chińskiemu, o którego pan pyta. Natomiast na pewno ABW nie traktuje tej sprawy jako zakończonej i tutaj na każdym etapie jakiś nowy wątek może się pojawić.
A ten związek Piotra D. był, przynajmniej można powiedzieć, długotrwały? Czy to był epizod, czy...
Na pewno ten związek był na tyle niepokojący i dobrze udokumentowany, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z prokuraturą zdecydowały się na ingerencję w tej sprawie i postawienie panu zarzutów. Sąd przyczynił się do wniosku o aresztowanie, więc należy zakładać, że ta sprawa jest dobrze udokumentowana i są silne podstawy, żeby tych panów izolować.
Ponieważ jest to bardzo ważne zdarzenie, bo aresztowanie szczególnie tego biznesmena chińskiego, tak nazwijmy, ma wymiar polityczny, geopolityczny, wymiar w relacjach polsko-chińskich, w relacjach Polski z supermocarstwem.
No, mamy świadomość pewnego kontekstu i politycznego, i strategicznego, o którym pan redaktor mówi, ale tutaj sytuacja nie dała nam innego wyjścia niż postawienie zarzutów i zatrzymanie tego pana. Tu no, nie możemy przymykać oko na tego typu działalność bez względu na to, z jakim kontekstem się ona wiąże.
Ale czy tak jest, że o takich decyzjach jest informowany premier, prezydent w takim trybie przed podjęciem decyzji, czy też...
Nie mam tutaj informacji do przekazania w tej konkretnej sprawie. Zgodnie z obowiązkami ustawowymi, szef ABW ma obowiązek informowania o najważniejszych działaniach swoich i pana prezydenta, i pana premiera, ale jak konkretnie te decyzje w tym przypadku zapadały, to niestety nie umiem panu powiedzieć.
Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, właściwie można powiedzieć, co najmniej dwa razy w tygodniu informuje o kolejnych zatrzymaniach. Przeważnie są to zatrzymania związane z VAT-owskimi aferami.
Rzeczywiście tego typu śledztw wydaje się, że mamy najwięcej, jeżeli chodzi o kwestie naszej pracy, czyli wydziału prasowego pana ministra koordynatora. Natomiast no, musimy mieć świadomość, że gro rzeczy, które robią służby, to są rzeczy, o których mówić nie będziemy i nie możemy, ponieważ są to sprawy, o których, które należy wyjaśniać w ciszy. Natomiast te sprawy VAT-owskie będziemy na pewno sygnalizować opinii publicznej, bowiem mamy świadomość, że to też jest działanie prewencyjne i sygnał dla innych, którzy chcieliby w ten sposób zarabiać.
Czy w głowie ma pan statystykę, ile takich zatrzymań było w ostatnich 2 latach?
W tej chwili jeszcze jesteśmy na etapie podsumowywania roku 2018, także muszę tu prosić o chwilę cierpliwości i pewnie pod koniec miesiąca będziemy mieli tego typu dane.
Osobiste pytanie, jak pana zmieniła praca rzecznika ministra, koordynatora służb specjalnych i człowieka, który ma dostęp do tego drugiego świata, niewidzialnego świata służb?
No, na pewno ta moja ostatnia praca wymaga dużej dozy dyscypliny słownej i informacyjnej. Muszę mieć świadomość, co można mówić, czego nie można, i ta odpowiedzialność za każde słowo tutaj jest czymś, co trzeba
Ale
brać pod uwagę.
Ale czy inaczej patrzy pan na świat mediów, świat informacji?
Na pewno inaczej patrzę też, zwracam pewnie większą uwagę na pewnie konteksty, które być może nie są jasne dla kogoś, kto ma, no, nie analizuje tak szerokiego zasobu informacyjnego, jaki mam dzięki temu, że współpracuję z zespołami, które mi pomagają się przygotowywać do wypełniania moich obowiązków, także na pewno jakieś możliwości lepszej analizy tego, co dzieje się w Polsce, niż wcześniej mam.
Ale z uwagą czyta pan gazety i odnajduje pan w tych gazetach ślady prawdziwych informacji.
Oczywiste jest, że monitoruję prasę i media i widzę tam rzetelne informacje również, ale oczywiście nie tylko, nad czym ubolewam.
Jak często mylą się dziennikarze?
Świat służb jest światem, wokół którego można dość łatwo łapać się pewnych sensacyjnych historii albo próbować rozdmuchiwać emocje. Te służby budzą emocje od zawsze w Polsce i zapewne tak będzie. I myślę, że dosyć często jesteśmy świadkami pewnych nadinterpretacji.
Czy ten świat służb bada to wszystko, co zdarzyło się w Gdańsku, czyli zabójstwo prezydenta Gdańska?
To jest jednak przede wszystkim zadanie dla służb policyjnych i prokuratury. Myślę, że jak się pojawią jakieś wątki, które ABW powinna przebadać, to na pewno tak się stanie, ale w tej sytuacji czekamy na to, co da dochodzenie policyjno-prokuratorskie.
Bardzo serdecznie dziękuję, że znalazł pan chwilę czasu dla...
Zawsze z przyjemnością, też dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dla Poranka Wnet Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, był gościem Poranka. Proszę Państwa, popatrzymy na zegarek i przez chwilę się zastanowimy. Sławomir Ozdyk, doktor, ekspert do spraw bezpieczeństwa, mieszkaniec Berlina, często występuje w Poranku Wnet telefonicznie, teraz osobiście w studio. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co pana sprowadza do Warszawy?
Konferencja naukowa, jedna z konferencji naukowych na temat bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwa kogo?
Ogólnie bezpieczeństwa transgranicznego. No ja naukowo zajmuję się bezpieczeństwem transgranicznym na styku na przykład Polski i Niemiec, kwestiami migracyjnymi, kwestiami klanów arabskich i tak dalej, no więc zajmuję się również profilowaniem symbolicznym i to takie tematy, które na różnego rodzaju konferencjach przedstawiam.
Ponieważ z sprawy bezpieczeństwa pewno pan patrzył na to, co zdarzyło się w Gdańsku, też okiem specjalisty od zapewnienia bezpieczeństwa takich zgromadzeń. Co pan sądzi?
No, widziałem to, przyglądałem się tej sprawie od 1986 roku. Praktycznie zawodowo, fizycznie, sam osobiście, kolokwialnie mówiąc, biegam po ulicach niemieckich miast, zajmuję się ochroną osobistą, też biorę udział w ochronie imprez masowych. Mogę powiedzieć jedno, nie znam procedur, które były przewidziane w Gdańsku, nie wiem, jak to miało tam proceduralnie wyglądać, natomiast poszło wszystko nie tak. Po pierwsze, uważam, iż zatrudniono do ochrony przynajmniej sceny, tak, mówmy o scenie, na której pojawiają się VIP-y. Zatrudniono nie te osoby, co trzeba, czyli były tam osoby, które nie powinny się tam znaleźć, moim zdaniem. Mówimy o stopniowaniu bezpieczeństwa, tak? Jeżeli już miasta nie było stać na zatrudnienie fachowców, ani amatorów, to przynajmniej powinno się zatrudnić fachowców do tego, aby znajdowali się pod sceną, minimum pod sceną powinni się znajdować osoby, które potrafią coś zrobić. Na filmach zauważamy, iż zamachowiec przez dłuższy okres czasu poruszał się nieskrępowany po scenie, zatrzymany, znaczy nie zatrzymany, bo on się sam położył, czyli przytrzymany został przez pracownika technicznego, obsługującego tą scenę, czy tam obsługującego, nie wiem, jakieś nagłośnienie czy coś. Ochrona, która powinna się na tej scenie znajdować, wbiegła po jakimś czasie dopiero na tą scenę. Widać na filmach, iż panowie nie potrafią nawet tego gościa podnieść do góry, czyli najprawdopodobniej znali chwytów transportowych. To wszystko świadczy o tym, iż no wszystko, raczej duża część tej ochrony była nie tak zaplanowana, jak potrzeba. Powtarzam, nie znam tych procedur, nie wiem, jak to miało wyglądać. Czasami to też jest tak, że organizator imprezy wpływa jak gdyby na firmy ochroniarskie, jak mają się zachować, co mają robić. Na przykład nakazuje im wpuszczanie osób na scenę, mówi im, wpuszczajmy dziennikarzy, wiem, wszystkich będzie fan, będzie zabawa. Natomiast to nie powinno tak wyglądać. W Polsce cały czas scena odgrywa bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o zatrudnienie firm ochroniarskich, więc jeżeli cena odgrywa rolę, to znaczy, że dostaje się amatorów, a nie fachowców. I tutaj niestety mamy bardzo, bardzo zły przykład, śmierć człowieka. Amatorzy nie są w stanie nikogo chronić. No i jeszcze jedna taka malutka uwaga. Gdyby pan Adamowicz miał kamizelkę na sobie, nie mówimy o kamizelkach wielkich, ciężkich, bojowych, kamizelkę, którą by schował pod koszulę, pod marynarkę, pod płaszcz, to najprawdopodobniej nie by przeżył. Gdyż te uderzenia kamizelka by zatrzymała. U nas jest takie jakieś dziwne podejście do sprawy, że jak jestem burmistrzem, no to mimo, że jestem, nie wiem, kontrowersyjny, mam przeciwników politycznych, to nic mi nie grozi. Nieprawdą. To jest...
Tylko to jest historia szaleństwa, nie historia polityczna. Takich szaleńców w historii było wielu i mordowali prezydentów, którzy byli świetnie chronieni przez zawodowców.
Tylko że jest jeden problem, że my żyjemy w XXI wieku i ci szaleńcy bazują na internecie. Wybierają sobie pewną opcję polityczną, która dla nich jest celem ataku. I z tej opcji politycznej wybierałem sobie konkretny cel, konkretną osobę. Szaleńcy rodzą się w tej chwili w internecie, radykalizują się przez internet i to obojętnie, czy to będzie radykalizm lewicowy, prawicowy, czy islamski, większość z zamachów tak zwanych samotnych wilków, którzy również stają się szaleńcami, radykalizuje się w sieci, radykalizuje się w necie. I tutaj mamy problem, bo tego się nie da przewidzieć, dlatego ten system bezpieczeństwa, ten system ochrony, który musi przy imprezach masowych być zastosowany, powinien być już w tej chwili bardziej rozbudowany, niż to jeszcze miało jakiś czas temu znaczenie.
To jest pierwszy taki przypadek w Polsce, tak. bo do tej pory mówiliśmy o tym, co dzieje się w Niemczech. Niedawno mówiliśmy o pobiciu, ciężkim pobiciu niemieckiego polityka prawicowego, a w tle mieliśmy tą myśl, że w Polsce takie rzeczy się nie dzieją. Teraz już w tle nie możemy mieć takiej myśli, bo w Polsce zdarzyło się.
Znaczy od dłuższego czasu na różnego rodzaju konferencjach powtarzamy, iż nasza chata nie ze skraja. Że my również mamy internet w domu, mamy dostęp do sieci, możemy przeczytać wszystko w tym internecie i odpowiednio to dla siebie sami zinterpretować. I teraz od tego, jak ta interpretacja będzie wyglądało również to, co się potem może wydarzyć. Ludzie różnie interpretują, różnie weryfikują informacje, które do nich docierają i niestety część z tych ludzi tak mocno się radykalizuje, iż postanawia zostać w cudzysłowie, bohaterami, tak, Rambo, zbawicielami świata, każdy niech sobie dopisze, co chce. I to jest ten problem.
Ale wracam, zabójca z Sarajewa z 1914 roku nie miał internetu.
Tak, zabójca z Sarajewa z 1914 roku nie miał internetu, ale tam był członkiem organizacji takiej skrajnej, która też miała dostęp do jakichś tam informacji, która postanowiła poprzez ten zamach osiągnąć swoje własne cele. Ale ile mieliśmy zamachów w tamtym czasie? A ile zamachów mamy obecnie? Ataki nożowe na terenie Republiki Federalnej Niemiec zdarzają się tak często, iż można już mówić o niemieckiej intifadzie. Oczywiście nie są to stricte czysto ataki na polityków, gdyż oni są chronieni i ciężej jest takiego polityka zaatakować. Natomiast zwykli obywatele podczas jakiejkolwiek imprezy, jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek zamieszania, muszą liczyć się w tej chwili w Niemczech z tym, że strona przeciwna wyciągnie nóż.
i w miejscach publicznych, w autobusach, w tramwajach, w rozmaitych takich miejscach, gdzie jest dużo ludzi, jest tłok.
W każdym miejscu publicznym, jeżeli dojdzie do kłótni, jeżeli dojdzie do konfrontacji, należy liczyć się z tym, iż może być wyciągnięty nóż. To już wszyscy wiedzą w Niemczech o tym.
Bo pan zajmuje się bezpieczeństwem, ale też nie można ulegać psychozie, tak? Bo jeżeli ulegliśmy psychozie, to wtedy przestalibyśmy chodzić po ulicach, bo to by okazywało się, że a może to się zdarzyć.
Nikt już psychozie nie ulega, wszyscy powoli się do tego przyzwyczajają. Jesteśmy po prostu już powoli przyzwyczajeni do tego, że coś takiego może stać. Każdy ma nadzieję, że nie spotka to jego osoby i funkcjonujemy po prostu dalej.
Tak właśnie jest i będziemy dalej funkcjonować, mimo tego, że Poranek Wnet właśnie się kończy. Jest godzina 9:59. Doktor Sławomir Ozdyk, ekspert od spraw bezpieczeństwa, był i nie tylko bezpieczeństwa, od spraw islamu i paru innych spraw, był i polityki niemieckiej, był gościem Poranka Wnet, który zrealizował Paweł Chodyna. Łukasz Jankowski był wydawcą. Coś chce pan dodać?
Życzę spokojnego całego tygodnia, abyśmy spokojnie go przeżyli.
Niech z tymi życzeniami zostańmy. Za chwilę dalszy ciąg programu. Chyba dzisiaj jest pewien debiut, to znaczy od 11 na 10, tak? Tak, radioaktywni za chwilę pojawią się w studio. To musimy zrobić już tutaj porządki. Krzysztof Skowroński, życzę państwu spokojnego dnia.